Przewielebni bracia duchowni, czcigodne siostry zakonne, umiłowani w Chrystusie siostry i bracia. Dzisiejsza liturgia Wieczerzy Pańskiej przypomina ustanowienie dwóch ważnych sakramentów, jak już usłyszeliśmy. To są sakramenty, które są ze sobą nierozerwalnie związane. Kapłaństwo i sakrament Eucharystii. Jednocześnie te sakramenty sporo nam mówią o świętości. Pomagają nam w drodze do świętości. Kapłaństwo jest po to, by prowadzić do świętości wiernych, a jeśli jest gorliwie wypełniane, stwarza również szansę na świętość dla samego kapłana. Eucharystia natomiast jest źródłem i szczytem całego życia chrześcijańskiego. Inne sakramenty, posługi i dzieła apostolskie do niej zmierzają. W Eucharystii jest największy skarb i całe dobro duchowe Kościoła, a mianowicie sam Chrystus. W zrozumieniu, jak sakramenta, szczególnie Eucharystia, prowadzi nas do świętości, pomoże nam liturgia słowa. A przede wszystkim chciałbym skupić się właśnie na opisie ostatniej wieczerzy. Najpierw wolne miejsce w wieczerniku. To jest wolne miejsce, które zostało po Judaszu. Dzisiaj tego nie słyszeliśmy, ale patrzymy na cały opis ostatniej wieczerzy. Judasz wyszedł w ciemność. Został zaproszony na wieczerzę. Wyznaczono mu miejsce blisko Chrystusa, honorowe i dostojne. Jego nogi zostały umyte, a jednak odszedł. Zostało puste miejsce. Wybrał swoją drogę. Niektórzy brutalnie mówią, że wybrał egoizm, może i chciwość. A może po prostu nie mógł uwierzyć w Jezusa Chrystusa, Mesjasza, który jest miłosierny, który jest sługą, który nie przyszedł, aby Jemu służono, ale aby służyć. To puste miejsce jest też okazją do rachunku sumienia. W naszych świątyniach niekiedy jest sporo pustych miejsc, bo ktoś nie przyszedł, zapomniał, zniechęcił się, a dzisiaj modne stwierdzenie, nie poczuł potrzeby lub po prostu opanowało go lenistwo czy też grzech. To puste miejsce przypomina o każdej nieobecności na mszy świętej. Może to jest okazja do rachunku sumienia. Czy my zawsze pamiętamy o tym, aby być na spotkaniu z Jezusem Chrystusem w czasie mszy świętej i aby uszanować Jego obecność w Eucharystii? I druga ważna sprawa i myślę aktualna to słowa Jezusa, że łamał i rozdawał swoim uczniom chleb. Zwyczajny chleb stał się ciałem Chrystusa, wino i woda stały się krwią. Zwyczajność została uświęcona i stała się dla nas pokarmem na życie wieczne. Moi drodzy, z tym wiąże się sporo pytań dzisiaj, a nawet sporów i nieporozumień, które dotyczą gestów i postaw w czasie mszy świętej, w czasie przyjmowania komunii świętej. Kościół w swojej mądrości zaleca wiernym przyjmowanie komunii świętej. Ale pojawiają się pytania, jak to czynić. Przecież my wiemy, że komunię można przyjmować zarówno na klęcząco, jak i na stojąco, można do ust i można też na rękę. Obie formy są dozwolone przez prawo, obie były przez wieki praktykowane. Ale przeczytałem kiedyś taki wpis jednego z księży profesorów, biblistów, księdza Węgrzyniaka, zapisał taką refleksję. Ludzie kochani, pomyślmy o ostatniej wieczerzy. Pomyślmy o pierwszych wyznawcach Chrystusa. Jeśli uważamy się za uczniów Chrystusa, to powinniśmy tam sięgać. Po pierwsze, Eucharystia nie była sprawowana po łacinie, choć z czasem taki język się pojawił jako język wspólnoty, jako język, który jednoczył. I dalej. Uczniowie przyjmowali chleb i podawali sobie kielich w postawie siedzącej czy na stojąco. Brali swoimi rękami i podawali sobie do rąk ciało Jezusa. Każdy z nas może mieć swoje upodobania, swoją wrażliwość. Jesteśmy też uformowani przez wieki troski o to, żeby był szacunek i cześć dla Najświętszego Ciała i krwi Chrystusa. I to jest zupełnie oczywiste. Kościół w swojej mądrości dba o to, aby Najświętszy Sakrament był czczony, był dostępny dla wiernych, aby były miejsca adoracji Najświętszego Sakramentu i dbamy o to, aby nigdy nie nastąpiła profanacja. Ale wróćmy do tekstu księdza profesora. Kończy swoją refleksję w ten sposób. Przestańmy robić wojnę o to, czy zawiesić płaszcz Ojca w szafie, czy w korytarzu, zamiast cieszyć się z tego, że tata wrócił do swojego domu. To oczywiście metafora, ale pokazuje nam, co jest najistotniejsze. Zatem jak przyjmować Komunię Świętą? Najpierw z wiarą i wdzięcznością za mszę świętą, uczestnicząc w niej nabożnie i z troską, by nasze serce było właściwie przygotowane na spotkanie z żywym Bogiem i by nieustannie towarzyszyło nam pragnienie przemiany naszego życia na lepsze, pragnienie nawrócenia. W Wieczerniku Jezus dokonał zwyczajnych gestów, ale zarazem tak niezwykłych, że niezrozumiałych nawet dla apostołów, którzy z tego powodu nie chcieli się nawet na nie zgodzić. A ich Pan i Nauczyciel zdjął szaty, przepasał się prześcieradłem, nalał wody do miednicy, uklęknął i umył im nogi. Wszystkim, także Judaszowi. Może to był moment rozstrzygający, kiedy Judasz podjął decyzję, że trzeba opuścić to miejsce. Trzeba zaś wiedzieć, że w starożytnym świecie rzymskim mycie komuś nóg należało do gospodarza, ale przeważnie zlecał on to niewolnikom. Po zakończeniu mycia nóg Jezus rzekł: dałem wam bowiem przykład, abyście i wy tak czynili, jak i ja wam uczyniłem. Pokazał więc wzór, jak miłować bliźniego. Uczniowie mają go w tym naśladować, w pokorze i służbie braciom. Nawet apostołowie, poddając się ludzkim słabościom, sprzeczali się wcześniej między sobą, kto z nich jest największy, kto będzie po prawicy, kto będzie po lewicy. Ludzie nadal to czynią. Może i my tak czynimy. Człowiek czuje się bardzo zadowolony, gdy jest mocny, dominujący, zajmuje postawę wielkoduszną. Pokorne świadczenie miłości nie niesie splendoru, nierzadko jest pojmowane jako przejaw słabości. Kiedy człowiek zaczyna służyć naprawdę drugiemu człowiekowi, to często jest to związane z ogromnym wysiłkiem, z poświęceniem, z cierpliwością. Jak ktoś jest dobry, to inni, szczególnie cyniczni i egoistyczni ludzie, chcą usprawiedliwić swoją byle jakość i mówią, że jest słaby i naiwny. Często dobroć jest interpretowana jako naiwność. Pamiętam, na Kaszubach posługiwał biskup Konstantyn Dominik, sługa Boży. To duma Kaszubów, to ich współbrat. Ten biskup z Kaszub był Był niezwykle dobry, tak go zapamiętano, takie są o nim świadectwa. Ale w czasie, kiedy posługiwał, jego dobroć była często odczytywana jako naiwność. Uważano, że biskup winien być surowy, twardy, wymagający, a Dominik był po prostu dobry. Jednak z czasem duchowni, klerycy, wierni świeccy dostrzegli w nim blask świętości. Dzisiaj często mówi się o jego postawie życiowej jako o nadzwyczajnej zwyczajności. To wyzwanie dla nas wszystkich, abyśmy tacy właśnie byli. Jezus, myjąc nogi uczniom, dał nam przykład pokory, uniżenia i zobowiązuje do naśladowania Go w miłości, bo umiłowawszy swoich na świecie, do końca ich umiłował. Ich, czyli także nas, czasem próżnych, słabych, bojaźliwych. Tacy niekiedy jesteśmy. Jezus dał i zadał nam realizację przykazania miłości, miłości wyrażonej w służbie, czynami, nie słowami. Ona ma być znakiem rozpoznawczym chrześcijan. Dałem wam przykład i wy powinniście sobie nawzajem umywać nogi. Na czym współcześnie polega owo wzajemne umywanie nóg? Co to konkretnie dla nas znaczy? Trudna to lekcja, niełatwa do realizacji. A przecież każdy dobry uczynek względem bliźniego, względem drugiego człowieka, a zwłaszcza chorego, słabego, cierpiącego, smutnego czy nieszczęśliwego, jest posługą mycia nóg. Do tego wzywa nas Pan. Nauczyć się pokory i odwagi dobroci, nawet jeśli to nie zostanie przyjęte. Kościół starożytny potważnie potraktował wezwanie do służby, bo przecież już w pierwszych wspólnotach powołano diakonów, dla których pierwszym zadaniem była służba, pomoc najuboższym. Oczywiście z czasem ich kompetencje znacznie się poszerzyły. Źródeł zwyczaju umywania nóg należy szukać właśnie w starożytności. Dobry gospodarz zobowiązany był skłonić się, przywitać gościa i przynajmniej zaproponować mu obmycie nóg. Czynił to często, jak już powiedziałem, przez niewolnika. Był to wymóg gościnności. Wiadomo, że od czasów apostolskich przykład Chrystusa próbowano naśladować. Pisali o tym ojcowie Kościoła. W niektórych rejonach związki tego zwyczaju ze chrztem były tak silne, iż niewykluczone, że stanowił on integralną część sakramentu chrześcijańskiego wtajemniczenia. Wraz z powstaniem zakonów zwyczaj ten zyskał nowe oblicze. We wspólnotach zakonnych zaczęto kłaść nacisk na aspekt uniżenia miłości miłosiernej. Reguła świętego Benedykta nakazuje nie tylko, by bracia obmywali sobie stopy i gościom obmywali stopy, ale poleca także, by zmieniający się co sobotę kucharz zakonny rozpoczął swoje oficjum od umycia nóg wszystkim. Są takie zapisy, które mówią o tym, że starożytny Kościół bardzo celebrował ten gest. A nawet Wielki Czwartek nie zawsze odprawiał Eucharystię. Wtedy sprawowano obrzędy właśnie obmycia nóg. Moi drodzy, trzeba pozwolić Bogu, żeby nam usłużył. Eucharystia to jest właśnie taki czas, kiedy Bóg nam usługuje. Pouczają nas o tym słowa pewnej pieśni eucharystycznej. Pan Wieczernik przygotował swój zaprasza lud, dla nas wszystkich dom otworzył i zastawił stół. Istnieje jeszcze jeden wymiar gestu Jezusa. Pan obmywa nas z naszych brudów, oczyszczając mocą swojej dobroci. Stąd umywanie sobie nawzajem nóg znaczy także przebaczenie. A więc umywając nogi, uczymy się przebaczać. Moi drodzy, niektórzy też widzą w tym znaku sakrament pokuty i pojednania. Widzą zaproszenie do tego, aby pozwolić, by Jezus nas oczyścił w sakramencie pokuty i pojednania. Za chwilę i my umyjemy nogi. Pewnie byłoby najlepiej, gdyby każdy, kto jest zaproszony na tą ucztę, każdy z nas mógł zostać obmyty. Wiemy, że z praktycznych względów jest to niemożliwe, dlatego tych 12 mężczyzn, którzy reprezentują 12 apostołów, nawiązanie do ostatniej wieczerzy, ale w każdym z nich możemy rozpoznać siebie. I choć to celebrans myje te nogi, to tak naprawdę Chrystus przychodzi do nas i pokazuje, jaki On jest, jaka jest Jego posługa. To On nam obmywa nogi swoją miłością. Pozwólmy Mu na to. Amen.